Po raz kolejny, bracia i siostry, witam was bardzo, bardzo serdecznie. I również dzisiaj, podobnie jak w poprzednią środę, przywożę wam bardzo serdeczne pozdrowienia, ale tym razem z zagranicy, mianowicie z Olbrzychowic. To jest zagranica, choć niedaleko stąd, wszakże zagranica. Tam właśnie w sobotę i w niedzielę usługiwałem. Ten temat poruszałem, który tutaj wśród was od jakiegoś czasu poruszam i w związku z tym proszono, mówiłem też, że dzisiaj będę również wśród was ten temat prowadził. Prosili mnie więc bracia i siostry z Olbrzychowic. Nie wiem, czy wiecie, gdzie to jest. Na pewno wiecie, źle powiedziałem, na pewno wiecie. To jest tam nieopodal Tyry, a przecież w Tyrze, na ile znam historię stanowczych chrześcijan, to powstał jeden z pierwszych zborów stanowczych chrześcijan w Tyrze, a Olbrzychowice są nieopodal Tyry. Tak więc wracamy do tematu. Ostatnio weszliśmy w bardzo trudny okres. Ten trudny okres nazwaliśmy wielkim uciskiem. I ostatnio także, albo przedostatnim razem, mówiłem, iż najprawdopodobniej, bo bracia i siostry, chcę się zastrzec, jeśli chodzi o eschatologię, a więc o czasy przyszłe, o to, co przed nami, to nigdy nie wolno mówić, że na pewno tak będzie. Nigdy nie wolno mówić, że na pewno wszystko wiemy na temat tego, co się wydarzy. Ktoś słusznie zauważył, jeśli którykolwiek nauczyciel mówiłby, że wie wszystko na temat tego, co się będzie w przyszłości wydarzać, to mu możecie śmiało powiedzieć, że nic nie wie. Bo to, cośmy przeżyli, a więc to, co jest za nami, to wiemy, bośmy tego doświadczyli. Ale to, co jest przed nami, jest zawsze osnute jakąś mgłą tajemnicy. I w związku z tym zastrzegam się, że to, co mówię na temat przyszłości, to jest prawdopodobnie tak będzie. Nie mówię, że w 100% tak będzie, ale że prawdopodobnie tak będzie. I jak pamiętacie, mówiłem także, że prawdopodobnie Kościół zostanie zabrany przed wielkim uciskiem. Dowodzi tego czwarty rozdział Apokalipsy, gdzie w pierwszym wierszu, jak pamiętacie, Jan zobaczył niebo otwarte i Jan usłyszał głos: wstąp tutaj. I od tego momentu w żadnym fragmencie objawienia świętego Jana nie widzimy już Kościoła na ziemi. Aż do tej pory Jan widział Kościół na ziemi. Od tego momentu obserwuje Kościół już w niebie. Tośmy o tym także sobie mówiliśmy. A więc sąd przed sądową stolicą Chrystusową, a potem przedstawienie Kościoła, zaprezentowanie Kościoła temu, który siedział na tronie pośrodku nieba i wreszcie wesele barankowe, które pod tym nastało, a więc zaślubiny, a więc wesele barankowe. A więc o tym mówiliśmy, ale muszę wam także jako wykładający ten temat szczerze powiedzieć, że są i inne zrozumienia, są i inne nauczania na temat momentu zabrania Kościoła. Jest i takie nauczanie, które powiada, że Kościół wejdzie do wielkiego ucisku, że wejdzie na krótszy albo nawet na cały czas wielkiego ucisku. To znaczy, że nie zostanie zabrany przed wielkim uciskiem, ale że będzie musiał Kościół wejść do okresu wielkiego ucisku. Tak jak powiedziałem, jedni mówią, że na połowę wielkiego ucisku Kościół wejdzie i w połowie wielkiego ucisku Pan go zabierze, a inni mówią, że na sam koniec wielkiego ucisku Pan zabierze swój Kościół. Na czym ci, którzy tak mówią, opierają swoje nauczanie? I to nauczanie nie jest pozbawione racji. Nie jest pozbawione racji. Mówią oni na przykład, że tak jak Kościół rodził się w bólach, a rodził się w bólach. Pamiętacie, mówiliśmy, że mniej więcej od roku 33 do roku 313, od roku 70 do roku 313 non-stop, jedno za drugim, spadały straszliwe prześladowania ze strony cesarzy rzymskich na Kościół. Pamiętacie, że dopiero Konstantyn Wielki położył kres tym prześladowaniom. A więc Kościół rodził się w bólach. I w związku z tym niektórzy powiadają, że tak jak się rozpoczynał w bólach, tak kończyć będzie na tej ziemi, kończyć będzie swój pobyt na tej ziemi również w bólach, w cierpieniach, w prześladowaniu, w wielkim ucisku. Pan Jezus, mówiąc o wielkim ucisku, otwórzcie, jeśli macie ze sobą wasze Nowe Testamenty. Pan Jezus, mówiąc o wielkim ucisku, w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza coś takiego oto wypowiedział. W wierszu 21 jest powiedziane o wielkim ucisku. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. Ale zwróćcie uwagę, Pan Jezus kontynuuje myśl o wielkim ucisku także w wierszu 22. I mówi, a gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. A więc Pan Jezus tutaj sugeruje, że wielki ucisk, gdy nastanie, dla jakiejś grupy ludzi, którą nazywa wybranymi, dla jakiejś grupy ludzi ten wielki ucisk, długość tego wielkiego ucisku będzie skrócona, bo w przeciwnym wypadku po prostu trudno byłoby wytrzymać, a więc nie wytrzymaliby ci wybrani tego straszliwego prześladowania. I opierają się ci, którzy tak mówią, że Chrystus przyjdzie w połowie wielkiego ucisku, by zabrać Kościół, także i na tym fragmencie, mówiąc, a więc Kościół wejdzie do wielkiego ucisku, ale dla Kościoła ten okres wielkiego ucisku będzie skrócony. I to jest drugi argument, którym się posługują ci, którzy uważają, że Kościół wejdzie do wielkiego ucisku. Trzeci argument, którym często przytaczają, to ten, o którym mówi objawienie świętego Jana, ostatni rozdział, wiersz 17. W ostatnim rozdziale objawienia świętego Jana, w rozdziale 22, wierszu 17, jest mowa o tym, że duch i oblubienica mówią przyjdź. Duch i oblubienica mówią przyjdź, a ten, kto słyszy, niech powie przyjdź. A więc duch i oblubienica wołają, aby Chrystus przyszedł. I zachęta, aby każdy, kto to słyszy, także wołał, żeby Chrystus przyszedł. Gdy się, bracia i siostry, przysłuchujemy modlitwą oblubienicy, Kościoła, nas, to prosimy o wiele rzeczy. Prosimy o zdrowie, prosimy o błogosławieństwo dla naszych rodzin, domów, o błogosławieństwo dla zborów, prosimy o błogosławieństwo dla kraju. I dobrze, że o to prosimy, dobrze, że o to prosimy, ale jakże rzadko, albo prawie wcale, nie słyszy się wołania przyjdź, Panie Jezu. O wiele rzeczy prosimy, zapominamy, że powinnością oblubienicy jest także wołać przyjdź, Panie Jezu. I oto niektórzy mówią, oblubienicy Kościołowi tak się na tej ziemi dobrze żyje, jak kiedyś Izraelitom w Egipcie. Przecież już do Abrahama Bóg powiedział, że czas niewoli w Egipcie będzie trwał 400 lat. I oto 400 lat mija, a oni dalej sadzą czosnek, cebulę i dalej spokojnie sobie mieszkają na terenie Egiptu. I trwało to tak długo, dopóki nie nastał, jak czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, dopóki nie nastał inny faraon, który nie znał Józefa. I po 400 latach ich spokojnego mieszkania w Egipcie, ten inny faraon zaczął prześladować Izraelitów. Zaczął odbierać im możliwości normalnego funkcjonowania, normalnej pracy. I właśnie wtedy, gdy wybuchł ten ucisk, gdy powstało to prześladowanie, pamiętacie, jaka była postawa Izraelitów? Nagle oni sobie przypomnieli, że oni nie są obywatelami Egiptu, że ich ojczyzną jest Kanaan. I w związku z tym w szeregach, w narodzie izraelskim zaczął się podnosić głos, aby Bóg ich stamtąd wyprowadził ze względu na ucisk, ze względu na prześladowanie. I niektórzy mówią, oblubienica się tak dobrze czuje na ziemi, niczego jej nie brakuje, że nie ma ochoty, a może nawet na myśl jej nie przychodzi, żeby wołać: przyjdź, Panie Jezu. Ale kiedy zacznie się prześladowanie, kiedy rozpali się ogień cierpienia, gdy to cierpienie zacznie dotykać i wierzących, gdy będą pozbawieni możliwości normalnego funkcjonowania, nie będą mogli na przykład pracować, sprzedawać, sadzić, sprzedawać, kupować, i gdy pozbawieni zostaną środków do życia, no to wtedy jak ziemia długa i szeroka, z szeregów, z piersi oblubienicy rozlegnie się wezwanie: wreszcie przyjdź, Panie Jezu. Mamy już dość tej ziemi. Mamy już dość tego Egiptu. Przyjdź, Panie Jezu. I właśnie Chrystus, słysząc to pragnienie, wtedy pośpieszy, przyjdzie po oblubienicę. I kiedyś byłem świadkiem takiego oto proroctwa. To proroctwo zostało wypowiedziane jakiś czas temu. Też właśnie zwiastowałem to słowo w jednym ze zborów na północy i podczas nabożeństwa jeden z braci przyniósł takie proroctwo. Tak mówi Pan i Pan Jezus. Ja już od dawna chcę przyjść. Moje pragnienie jest przyjść po mój Kościół. Ale mój Kościół wcale na mnie nie oczekuje. Moje ciało, moja oblubienica jest tak zajęta sprawami doczesności, zajęta sprawami ziemskimi, że zamiast podnosić oczy ku górze, bezustannie patrzy w ziemię. W związku z tym, choć ja pragnę, ale oblubienica nie pragnie. W momencie, gdy oblubienica zacznie pragnąć i wołać, nastąpi moje przyjście. Ja przyjdę po mój Kościół. A zatem było to w formie napomnienia, że oblubienicy nie zależy na jego powtórnym przyjściu. I tak właśnie mówią ci zwolennicy tej teorii, że gdy przyjdzie wielki ucisk, gdy nastąpi ucisk, oblubienica zacznie wołać. Dalej, jeszcze następny argument. Z listu drugiego apostoła Pawła do Tesaloniczan, z drugiego rozdziału i w drugim rozdziale czytamy, w drugim rozdziale tak czytamy. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć. Czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pański. No, jest problemem, co to znaczy Dzień Pański. Bo w objawieniu świętego Jana, w pierwszym rozdziale, Jan powiada w 10 wierszu: w Dzień Pański popadłem w zachwycenie. A więc tak dokładnie trudno jest powiedzieć, co Paweł miał na myśli, gdy mówił Dzień Pański. Bo Dniem Pańskim nazywana jest także niedziela. No ale przyjmujemy na podstawie kontekstu, że tu w tym wypadku chodzi o powtórne przyjście Pana Jezusa i ono nazywa się także Dniem Pańskim. Ale czytajmy dalej wiersz trzeci. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie, czyli to przyjście Pańskie, nie nastanie pierwiej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co zwie się Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. A więc tu jest wzmianka o tym, że najpierw musi się objawić syn niegodziwości, człowiek niegodziwości, syn zatracenia. A poprzednio mówiliśmy, że tym synem zatracenia, człowiekiem niegodziwości będzie antychryst, że jest tu mowa o antychryście. A więc wynikałoby z tego tekstu, że najpierw objawi się antychryst, syn niegodziwości, człowiek zatracenia, syn zatracenia, człowiek niegodziwości, a dopiero potem przyjdzie Chrystus po swój Kościół. A pamiętajmy, że w momencie pojawienia się antychrysta zacznie się okres wielkiego ucisku. A zatem to także jest jedna z myśli, która powiada, że Kościół wejdzie do wielkiego ucisku i przez jakiś czas w nim będzie prześladowany, będzie prześladowany i powiedzmy sobie otwarcie, okrutnie prześladowany. I dopiero wtedy przyjdzie Chrystus, aby wyswobodzić swój Kościół z ucisku, z wielkiego ucisku. I kolejny argument, który także przemawia za tą teorią, polega na tym, iż Kościół dzisiaj składa się nie tylko z pszenicy, ale także z plew. Nie tylko ze zboża, ale także z konkolu. Że jest wielu ludzi, którzy do Kościoła tak o tylko się przykleili, tak o tylko się przyłączyli, ale tak naprawdę to oni nigdy nie przeżyli prawdziwej pokuty, prawdziwego nawrócenia. No gdzieś trzeba chodzić, mówią niektórzy. No gdzieś trzeba chodzić. Wszyscy gdzieś muszą iść. Nie idę do tamtego kościoła, no to idę do tego kościoła. Ale gdyby go zapytać, ale dlaczego idziesz? No bo wszyscy gdzieś chodzą. A zatem nie wypada w tym kraju, choćby w Polsce, nigdzie nie chodzić. I idą do zboru. Idą do zboru. Pamiętajcie, podobna sytuacja była z Izraelem. Gdy Izrael wychodził z Egiptu, to chcecie zauważyć, że wraz z Izraelem wyszli także ludzie niebędący Izraelitami. Tak, wyszli ludzie niebędący Izraelitami. To nie jest mój temat dzisiaj, więc w związku z tym nie mam przygotowanych cytatów z Pisma Świętego, ale jeśli ktoś nie wierzy, mogę te cytaty na przyszły raz przygotować. Wyszedł tak zwany obcoplemienny naród. Dlaczego wyszli? Bo oni widzieli, że Bóg błogosławi Izraelowi. Oni zauważali, że Boże błogosławieństwo spływa na Izraela. Że Bóg ma jak gdyby pod opieką, ochroną ten naród. No i oni się chcieli także znaleźć pod tym parasolem, czy pod tym deszczem błogosławieństwa, który spływał na Izraela. I w momencie, gdy Izrael wychodził, oni wyszli także. Oni wyszli także. Ale gdybyście potem śledzili zachowanie tych ludzi, postępowanie tych ludzi, to oprócz jednego człowieka, mianowicie Kaleba, który nie był Izraelitą, był Kenizytą, oprócz niego wszyscy pozostali stwarzali ogromne problemy Mojżeszowi. Do tego stopnia stwarzali problemy Mojżeszowi, że w pewnym momencie Mojżesz mówi: Boże, zabij mnie. Ja już nie mogę dalej słuchać utyskiwania, narzekania tego ludu. dalej, gdy czytamy ich postawę, to się dowiadujemy, że oni zawsze wszczynali ten właśnie naród, który poszedł przylepiony, który nie poszedł dlatego, że byli Izraelitami, ale poszli, ponieważ kierowali się jakąś tam chęcią uzyskania, otrzymywania błogosławieństwa. Oni zawsze już, powtarzam, stwarzali problemy. Do tego stopnia, że zarażali tym swoim narzekaniem, tym swoim szemraniem także lud izraelski. I jakżeż często jest powiedziane, że najpierw rozpoczęło się szemranie wśród tych, którzy nie byli Izraelitami, a więc nie należeli do narodu izraelskiego, a potem to się przenosiło na Izraelitów. Korach na przykład. Korach nie był Izraelitą, a rozpoczął bunt. Korach po prostu poszedł. Poszedł, bo był, choć był obcoplemienny, nie należał do Izraela. I podobna sytuacja jest teraz. Zauważyć jeszcze warto, że gdy Izrael szedł, to kiedy oni narzekali? Kiedy te obcoplemienne narody, które się przyłączyły, które się, że tak powiem, zmieszały z Izraelem, kiedy one narzekały? Nie wtedy, kiedy było dobrze. Nie wtedy, kiedy niczego nie brakowało. Ale wtedy, gdy przychodziło doświadczenie. Gdy brakowało wody, gdy brakowało manny, gdy brakowało mięsa, to wtedy narzekali. To wtedy podnosili bunt i sprzeciw. I to jest do dzisiaj w zborach. Ludzie, którzy się tak naprawdę na nowo narodzili, z tymi ludźmi nie ma problemu w zborze. Problem jest z tymi przylepionymi, którzy nie przeżyli szczerej, głębokiej pokuty. Im się ciągle coś nie podoba. Oni ciągle podnoszą sprzeciw i bunt. No ale jak tu odróżnić, co jest pszenicą, a co jest konkolem? Nie wiadomo, no bo my nie mamy prawa sądzić w ten oto sposób. Ale gdy przyjdzie wielki ucisk, gdy przyjdzie przesiew, przyjdzie wielki ucisk, to ci ludzie pierwsi uciekną ze zborów. Ci ludzie pierwsi wezmą nogi za pas i tyle ich widziano. Jaki sens cierpieć prześladowanie, skoro można żyć inaczej? Jaki sens być, nie mieć co kupować, sprzedawać, skoro można żyć inaczej? I wielki ucisk wymiecie tych ludzi ze zborów, z kościoła. Oczyści kościół właśnie z tych ludzi, którzy się przykleili. I w związku z tym niektórzy powiadają, że kościół musi wejść do wielkiego ucisku. Jak będzie naprawdę? Trudno powiedzieć. Nie można w 100% powiedzieć, że będzie na pewno tak, albo że będzie na pewno tak. To zapytacie, to dlaczego mówiłeś, że Kościół zostanie zabrany przed wielkim uciskiem? Odpowiedziałem to już komuś, bo tak jest mi wygodniej. Bo nie chciałbym wejść do wielkiego ucisku, dlatego wolę nauczać, że Kościół nie wejdzie do wielkiego ucisku. Ale to nie oznacza, że nie mamy także wspominać i o tym, że jest to prawdopodobne, że także i Kościół wejdzie do wielkiego ucisku. No więc w każdym razie nie jest to znaczy zależy, kto naucza, bo jedni są w 100% przekonani, że Kościół zostanie zabrany przed wielkim uciskiem, inni mówią, nie, Kościół wejdzie do wielkiego ucisku. Ja nie zamierzam mówić, że na pewno będzie tak, albo że na pewno będzie tak. Tu musimy sami pytać Pana i niech każdy z nas raczej otrzyma świadectwo w swoim sercu, jak będzie. Czy będzie tak, czy będzie tak, musimy być gotowi. To nas nie zwalnia z gotowości na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wracając jednak do wielkiego ucisku. A wielki ucisk jest opisany, no nie tak w szczegółach, ale jest opisany w objawieniu świętego Jana w 13 rozdziale. I pamiętacie, myśmy ten 13 rozdział już nieco analizowali. I powiedzieliśmy, że na początku 13 rozdziału jest mowa o tym, że z morza, a więc z ludzkości, wyjdzie zwierzę, wyjdzie bestia, pierwsza bestia, pierwsze zwierzę, bo w dalszej części 13 rozdziału czytamy, że wyjdzie drugi zwierzę, ale z ziemi. W 11 wierszu i widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi. Ale my na razie zajmujemy się tym zwierzęciem, które wyszło z morza, a więc wyszło z ludzi. Ludzkość go wydała. Spośród ludzi to zwierzę wyszło. Tą bestią, tym zwierzęciem jest Antychryst, któremu, jak czytamy w drugim wierszu, smok przekazał siłę swoją, tron swój i wielką moc. A więc obdarzył go autorytetem, obdarzył go władzą. W wierszu trzecim pod koniec czytamy, że cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. W wierszu czwartym czytamy, że cała ziemia oddała mu pokłon, a więc uznała ziemia Antychrysta swoim wodzem, swoim liderem. A więc stał się on liderem świata. I popatrzcie teraz na wiersz szósty. Gdy już zdobył autorytet, gdy już sobie podporządkował ludzkość, pierwsza postawa, jaka się objawiła, to w wierszu szóstym jest przedstawiona. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu Jego i przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. A więc pierwszą rzeczą, jaką Antychryst zrobił po uzyskaniu autorytetu, po przechwyceniu autorytetu, zaczął bluźnić Bogu. Zaczął bluźnić nie tylko Bogu, ale popatrzcie, zaczął bluźnić tej świątyni Bożej, która jest w niebie, i zaczął bluźnić tym, którzy mieszkają w niebie. Co to, że zaczął bluźnić Bogu, to wiadomo, o kogo chodzi. Wiadomo, o jakie jest jego imię, przeciwko któremu bluźnił. Wiadomo, że w niebie jest świątynia, od której Mojżesz odwzorował budowaną przez siebie świątynię, przez Salomona świątynię. Ale kim będą ci, którzy mieszkają w niebie? O kogo chodzi? Przeciwko komu jeszcze Antychryst bluźni? Bo jest powiedziane, że bluźnił przeciwko tym, którzy są w niebie. I tutaj znowu zdania komentatorów są podzielone, że chodzi o serafów, cherubów i aniołów. Ale inni mówią, że nie, tu chodzi o Kościół. A więc diabeł z wściekłości inspiruje Antychrysta, aby bluźnił temu Kościołowi, którego nie był diabeł w stanie zatrzymać na tej ziemi, ale Chrystus go wziął do siebie. Bo przecież już w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza Pan Jezus powiedział, że zbuduje sobie Kościół i że ten Kościół będzie atakowany przez bramy Hadesu. Ale bramy Hadesu, czyli bramy piekła, tego Kościoła nie przemogą. I oto Kościół ten został zabrany. I z wściekłości diabeł inspiruje, namawia Antychrysta, aby bluźnił przeciwko tym, którzy są w niebie. Tym, którzy są w niebie. Ale on w ten sposób bluźniąc przeciwko Bogu, bluźniąc przeciwko świętym, którzy są w niebie, jak gdyby chce się także przypodobać pewnej grupie ludzi, która pozostała na ziemi. Chce się przypodobać pewnej grupie ludzi. Jakiej grupie ludzi? Mówiliśmy ostatnio, bracia i siostry, że nie wszyscy, którzy dziś się uważają za wierzących, zostali zabrani. Ten przykład 10 panien mówi, że 5 zostało. Przykład o 2, które szły drogą, jedna wzięta, druga zostawiona, mówi, że jakaś część pozostanie. I teraz, gdy ta część, która pozostanie, a więc ta część dzisiejszych wierzących, która pozostanie, zajmie dwojaką postawę. Nie ulega wątpliwości, że zajmie dwojaką postawę. Będą wśród tych, którzy nie zostali zabrani, tacy, którzy sobie teraz dopiero uświadomią, jak wiele stracili, jak ogromny błąd popełnili. I powiedzmy sobie szczerze, to mogą być nasze dzieci, to mogą być nasi synowie, nasze córki, które dzisiaj wolą żyć życiem świeckim, niż słuchać ojców, matek, którzy proszą, aby się nawrócili, aby szli do zboru, aby oddali swoje życie Bogu. To mogą być członkowie małżeństwa, małżonkowie, małżonki. Wolą dzisiaj pójść gdzieś tam do restauracji, żeby wypić piwo, zamiast pójść z żoną na nabożeństwo. I gdy Chrystus przyjdzie, ci, których dzisiaj nie słuchają, których może jak się to mówi dzisiaj wśród młodzieży, wapniaków uważają, za ludzi starej daty. A co ty, ojcze, wiesz, a co ty, matko, wiesz? Wtedy sobie uświadomią, że jednak to, co mówił ojciec na podstawie Biblii, to, co mówiła matka na podstawie Biblii, stało się. Matka została zabrana, ojciec został zabrany, Kościół został zabrany, a oni pozostali. Wyobrażamy sobie rozpacz. Ja wam mówiłem ostatnim razem, jak to było z moim synem, kiedy nas z żoną przez chwilę nie było, nagle przychodzimy, a on w ogromnej rozpaczy, kiedy pytamy, co się stało, synu? A ja myślałem, że was Pan Bóg zabrał, a ja zostałem. I to był moment jego nawrócenia. A więc, bracia i siostry, będzie tak, że sobie wielu uświadomi, jak dramatyczny, straszliwy błąd popełnili, bo najbliżsi zostali zabrani, a oni pozostali. I ci, którzy pozostaną, powiedziałem, zajmą dwojaką postawę. Na pewno będzie tak, o tym mówią dalsze fragmenty objawienia świętego Jana, na pewno będzie tak, że wielu z tych ludzi, gdy sobie uświadomi, że nie zostali zabrani, teraz padnie na kolana i zacznie pokutować. I zacznie wołać, wzywać imienia Pańskiego. I zaczną wzywać Bożej pomocy, Bożego ratunku. Zaczną to robić. No, ale potem dalej czytamy, że temu komuś, o wierszu siódmym o tym czytamy, proszę zwróćcie uwagę, i dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich. No więc co antychryst zrobi w tej sytuacji, skoro niektórzy ludzie, choć Kościół został zabrany, niektórzy ludzie zaczynają teraz dopiero sobie uświadamiać, pokutować i wołać. No antychryst nie ścierpi czegoś takiego i zacznie z nimi walczyć i zwyciężać ich. I bibliści powiadają, zresztą o tym czytamy w dalszych fragmentach, że przed ołtarzem, przed Bogiem, przed ołtarzem byli ludzie, męczennicy, którzy wołali, Panie, kiedy nas pomścisz? A więc w którymś momencie oni zostali pobici albo na skutek okrutnego cierpienia poumierali. Bo rozpocznie się nagonka, rozpocznie się atak antychrysta na tych świętych. Będą torturowani, będą zabijani. I nie będzie innej możliwości zbawienia w okresie wielkiego ucisku, jak tylko przez męczeńską śmierć. I to będzie jedna grupa, których dusze potem przed ołtarzem wołały o pomstę Boga na tych, którzy ich o śmierć przyprawili. Ale będzie też i inna grupa ludzi. Będzie i taka grupa ludzi, która gdy sobie uświadomi, że nie zostali zabrani, to jeszcze bardziej się zaweźmie. Jeszcze bardziej znienawidzi Boga. Może nawet zaczną wyrzucać Bogu, oskarżać Boga, że jest niesprawiedliwy. Popatrzcie, że tacy ludzie są. W 16 rozdziale, w 11 wierszu czytamy o takich ludziach. W wierszu 11 czytamy: i bluźnili Bogu niebieskiemu z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów i nie upamiętali się w swoich uczynkach. A więc to jest druga grupa ludzi, która, gdy Bóg zacznie zsyłać plagi, swoje plagi na tych, którzy przyjmą liczbę Antychrysta, ci ludzie tak się zawzięli, że teraz bluźnią przeciwko Bogu. A zatem, kochani, ci, którzy pozostaną, zajmą dwojaką postawę. Jedni z całą pewnością się nawrócą i w tej sytuacji znajdą się w ogniu straszliwego prześladowania przez Antychrysta, a drudzy razem z Antychrystem zaczną bluźnić Bogu. No i cóż, sprawa będzie postępować do przodu. Sprawa będzie posuwać się naprzód. 13 rozdział o tym dokładnie mówi. 13 rozdział mówi, co się będzie dziać dalej. Od 14 wiersza czytamy, ja nie analizuję wiersza po wierszu ze względu na czas. Od 14 wiersza czytamy, że Antychryst prawdopodobnie, znowu mówię prawdopodobnie, odbuduje świątynię na tym miejscu, na którym dzisiaj stoi meczet Omara. No bo czytamy, że w świątyni Bożej jako Bóg zasiądzie. Dalej czytamy, że postawi posąg. Będzie postawiony posąg. No i w tej sytuacji najpierw ta świątynia musi być odbudowana. Dzisiaj stoi tam meczet Omara. Jest rzeczą niemożliwą, żeby to się stało w międzyczasie. Gdybyście byli kiedykolwiek w Jerozolimie, to jest rzeczą wręcz niebezpieczną zbliżać się do meczetu Omara, na przykład nieodpowiednio ubranym. Także pod ścianę płaczu jest niebezpiecznie zbliżać się nieodpowiednio ubranym. Kiedy byłem na ostatniej wycieczce w Izraelu, to razem ze mną byli inni także, ktoś tam szedł w krótkich rękawach pod ścianę płaczu. I ni stąd, ni zowąd oberwał krzesłem od jakiegoś Żyda, od jakiegoś ortodoksyjnego Żyda. Oberwał krzesłem. A kiedy pytał dlaczego? Dlatego, że jesteś niegodnie ubrany. Idziesz z krótkimi rękawami. To samo dotyczy meczetu Omara. A zatem niemożliwe jest zrobienie czegokolwiek na tym miejscu, na którym kiedyś stała świątynia. Owszem, pokazywano nam w Izraelu, że już takie fragmenty świątyni są przygotowane. I Żydzi czekają tylko na moment, kiedy to złożyć. Brakuje im, zdaje się, tylko skrzyni przymierza. Zdaje się, że ostatnio wyhodowali jałówkę o takiej barwie, jaka może być ofiarowywana. A zatem coraz więcej tych elementów, które były w świątyni, jest tworzonych, jest przygotowywanych. Ale cóż z tego, że wszystko się przygotowuje, skoro na tym miejscu stoi meczet Omara. I prawdopodobnie, gdy rozpocznie się wielki ucisk, a więc po zabraniu kościoła nastąpi albo trzecia wojna światowa, też się o tym mówi, która zburzy meczet Omara, albo trzęsienia ziemi, o których jest mowa w 6 rozdziale, bo jest w 6 rozdziale opis tych ogromnych trzęsień ziemi, które nastąpią po zabraniu kościoła, meczet Omara się rozpadnie i wtedy na tym miejscu Antychryst, po to, żeby pozyskać Żydów, żeby ich całkowicie uzależnić od siebie, na tym miejscu każe wybudować świątynię. Wybudować świątynię i jak czytaliśmy, jak tutaj można przeczytać, w tej świątyni postawi posąg i będzie chciał, aby mu oddawano cześć, aby mu się kłaniano. I na początku zdaje się, że Żydzi będą nawet skłonni to robić, żeby mu oddawać cześć, a nawet uznawać go za Mesjasza. Ale potem się coś wydarzy, co zmieni ich sposób myślenia. Co się wydarzy? Musielibyśmy się wrócić, bracia i siostry, do rozdziału 11. Musielibyśmy zwrócić się do rozdziału 11. W 11 rozdziale spotykamy dwóch świadków. W 11 rozdziale mowa jest o dwóch świadkach. I dam dwom moim świadkom moc. I będą odziani w wory, będą prorokowali przez 1260 dni. A więc jest tu mowa o dwóch świadkach, którzy się pojawią na ulicach Jerozolimy. Dwóch świadków, którzy przyjdą, aby czynić znaki i cuda. Wiersz 6 mówi o tym, że potrafili czynić znaki i cuda, że zamykali niebiosa, że prorokowali, że mieli moc nad wodami, aby zmieniać ją w krew, że mieli moc, aby dotknąć wszelką plagą ziemię, ilekroć zechcą. A więc na ulicach Jerozolimy pojawi się dwóch świadków i ich zadanie będzie ściśle określone. Ich zadanie polegać będzie na tym, aby przekonywać Izraelitów, że Antychryst nie jest Mesjaszem, że to jest fałszywy Mesjasz, że to, iż mu zaufali i pozwolili odbudować świątynię, to jest ich wielki, dramatyczny błąd. Zanim pójdziemy dalej, to musimy sobie powiedzieć, co się z nimi wydarzy. A więc wiersz 7 powiada, że będą składać świadectwo, będą mówić, będą prorokować, będą czynić cuda, aby odwrócić uwagę ludzi od Antychrysta. Ale czytamy, że zwierzę wychodzący z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży ich i zabije ich. A dalej czytamy, że trupy tych dwóch świadków leżeć będą na ulicach wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie Pan ich został ukrzyżowany. A więc chodzi o Jerozolimę. Tam, gdzie Pan został ukrzyżowany, oni będą działać. Zostaną zabici i przez 3,5 dnia ich trupy będą leżeć na ulicach Jerozolimy. Nie trzeba mieć zbytniej wyobraźni, aby sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądać. Zjedzie się telewizja z całego świata, ze wszystkich zakątków i będą pokazywać najprawdopodobniej ich trupy leżące na ulicach Jerozolimy. I na cały świat pójdzie wieść, a jednak nasz lider, Antychryst, no nie będą go tak nazywać, nasz lider, nasz Mesjasz, ten, który nam przewodzi, ma największą moc, bo pokonał nawet tych dwóch świadków, którzy czynili cuda i znamiona i którzy chcieli zbałamucić Izraela i odwrócić go od uznawania go za Mesjasza. A zatem popatrzcie, nasz lider ich pokonał, nasz wódz ich pokonał, a oto ich trupy leżące na ulicach Jerozolimy. Ale bracia i siostry, mówi się, że ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. W wierszu 10 czytamy, że ludzie z radości, że tych dwóch świadków, którzy jak gdyby podważali ich zaufanie do Antychrysta, ludzie z radości słali sobie podarunki, posyłali sobie podarunki z tego tytułu, życzenia z tego tytułu. Ale w wierszu 11 czytamy o czymś, co zapewne szokuje cały świat. Bo oto w wierszu 11 czytamy, że po upływie 3,5 dnia w tych dwóch zabitych wstąpił duch żywota od Boga i stanęli na nogi swoje i strach padł na tych, którzy na nich patrzyli. A zatem tak jak przed chwilą ludzie się cieszyli ze względu na ich śmierć, tak teraz szok, bo oto zobaczyli tych dwóch, jak się podnoszą i jak zostają przywróceni do życia. W tej sytuacji trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, kim będą ci dwaj świadkowie? Kim będą ci dwaj świadkowie, którzy chodzić będą przez 1250 dni po ulicach Jerozolimy, czynić cuda i nawracać Izraela i apelować do Izraela, aby się odwrócili od Antychrysta, aby nie ufali Antychrystowi. Kim będą ci dwaj świadkowie? I tłumaczenia są również wielorakie. Mnie najbardziej odpowiada takie oto tłumaczenie, które mówi, które cytuje Biblię. A Biblia powiada, że raz się człowiek rodzi w sensie fizycznym i raz człowiek umiera. Prawda, to wszyscy wiemy. Niemniej jednak na stronicach Biblii występują dwie osoby, które się urodziły, ale które nie umarły. Można do tych dwóch osób dołączyć jeszcze jedno, co do której jest w 100% pewność, że się urodziła, ale jej śmierć jest taka osnuta mgłą tajemnicy. Tymi dwoma osobami, które jak gdyby wyszły poza to, ten Boży przekaz, poza ten Boży nakaz, że raz się człowiek rodzi, raz umiera, są przede wszystkim Henoch. On się urodził, ale jak pamiętacie, nie umarł. Mówiliśmy o nim, że Pan go zabrał. I ktoś może powiedzieć, a co to za wyjątki? A przecież u Boga nie ma względu na osoby, u Boga nie ma wyjątków. Dlaczego Henoch nie umarł, tylko Pan go zabrał? No i spotykamy w pierwszej Księdze Królewskiej, czy w drugiej Księdze Królewskiej, drugą taką postać, która również się urodziła, ale nie umarła. Pamiętacie, kto to jest? Oczywiście, że pamiętacie. Tą drugą osobą jest Eliasz. Eliasz także się urodził, ale również nie umarł. W wozie ognistym został zabrany do nieba. I znowu można by było zapytać, a co to za wyjątki? Dlaczego nie umarł Eliasz, tylko Bóg go zabrał? To co, Słowo Boże jest nieprawdą, które mówi, że raz się człowiek rodzi i raz musi umrzeć? A zatem Eliasz nie umarł, Henoch nie umarł. Trzecią osobą, co do której są wątpliwości, że rzeczywiście umarła, to jest Mojżesz. Wiadomo wam, pamiętacie, że gdy już naród izraelski miał wkroczyć do Kanaanu, Bóg wezwał Mojżesza na górę. Mówił, że umrze, wezwał go na górę, a więc na tej górze miał Mojżesz umrzeć. Problem polega na tym, że do dzisiaj ciała Mojżesza nie znaleziono. Nie znaleziono jego grobu. A zatem Bóg go zizolował od całego Izraela, wziął go na górę. A co się dalej stało z Mojżeszem, to jest tajemnicą. Być może umarł, ale ciała jego nie znaleziono, ani grobu jego nie znaleziono. Natomiast, gdy sobie przypominamy przemienienie Pana Jezusa na górze, to pamiętacie, kto się objawił Jezusowi. Jezusowi objawił się Eliasz i objawił się Mojżesz. To znaczy nie Jezusowi, Piotrowi, Janowi, Jakubowi. Oni zobaczyli, że Jezus rozmawia z Mojżeszem i rozmawia z Eliaszem. Jeśli chodzi o Izraela, to dla nich Henoch jest postacią historyczną. Gdzieś tam przed potopem. Dla nich Henoch niewiele znaczy, nie jest dla nich żadnym autorytetem. I w związku z tym, gdyby się pojawił Henoch, to ludzie prawdopodobnie by mu nie wierzyli. Jeśli chodzi o Izraela, to dwie postacie mają szczególny autorytet. Pierwszą z nich jest Mojżesz. Dla nich Mojżesz jest najwyższym autorytetem jako przywódca, A drugą postacią jest Eliasz. Eliasz jest w ich oczach największym prorokiem. Teraz, gdy bracia i siostry spojrzymy na cuda, które ci dwaj czynili, to zauważamy, że są to identyczne cuda, jak czynił Mojżesz i czynił Eliasz. Oto od wiersza 5 czytamy: a jeśli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów. Tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. Oni mają moc zamknąć niebiosa. Który z tych dwóch zamykał niebiosa? Eliasz modlił się i 3,5 roku nie spadła ani kropla wody. Niczego nie czytamy o jakichkolwiek cudach czynionych przez Henocha. A więc tutaj ten cud, ta możliwość wskazywałaby na Eliasza, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania. A dalej, mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew. Który z tych trzech albo z tych dwóch zamieniał wodę w krew? No wiadomo, Mojżesz. W Egipcie zamienił wodę w krew. A dalej, i dotknąć ziemię wszelką plagą. Któż to czynił? Mojżesz. I dlatego bibliści, zastanawiając się nad tym, kim mogą być ci dwaj świadkowie, którzy się pojawili na ziemi, ni stąd, ni zowąd pojawili się na ziemi, wtedy, gdy Antychryst był u szczytu sławy i popularności, kiedy zdawało się, że związał nie tylko narody, ale także Izraela, pojawiają się nagle ni stąd, ni zowąd dwa świeczniki, dwie gwiazdy, dwóch proroków, czynią cuda. Przeciwko nim, jak już powiedziałem, wystąpi Antychryst, zabije ich i to, i tak dalej, i tak dalej. Kim będą ci, wracamy do pytania. No więc odpowiedzi są takie, że spośród tych trzech przyjdzie dwóch, by wypełniła się Boża sprawiedliwość. A więc raz się człowiek rodzi i raz człowiek umiera. A więc może to być Eliasz i może to być Mojżesz. Przyjdą na tę ziemię, by wydać świadectwo Izraelowi, by apelować do Izraelitów, by wzywać ich do odwrócenia się od Antychrysta, a zwrócenia się do Chrystusa. I Antychryst, zabijając ich, wypełni w ten sposób to Boże postanowienie. Jak to będzie? Czy to będą ci dwaj, czy to będzie w tym Henoch? Trudno powiedzieć. W każdym razie większość biblistów uważa, że dwóch spośród tych trzech. I co się stanie w wyniku ich świadectwa? Co się stanie w wyniku ich działania? W wyniku ich działania, w wyniku ich świadectwa nastąpi rzecz niebywała. Nagle Izraelici przejrzą na oczy. Nagle dojdą do wniosku, że to, co czyni Antychryst, a więc, że postawił świątynię, za którą mu będą wdzięczni, ale w tej świątyni, jak czytaliśmy, postawił sobie posąg. A więc uprawia bałwochwalstwo. A Izraelici pod tym względem są bardzo wyczuleni. Jakżeż to w świątyni postawić posąg i jakżeż to kłaniać się temu posągowi? I ci dwaj świadkowie też będą kłaść nacisk na to. To nie jest Chrystus, to jest Antychryst, to jest ktoś przeciwny, to jest ktoś, kto oczekuje od was bałwochwalstwa. I co się stanie? Stanie się to, że nagle Izrael, który do tej pory sympatyzował z Antychrystem, który się mu poddawał całkowicie, teraz zacznie się od Antychrysta odwracać. Zacznie się od Antychrysta odwracać. I prorok Zachariasz mówi, o czym zapewne czytaliście, prorok Zachariasz powiada w Starym Testamencie, że wtedy się odwrócą, że wtedy się zwrócą do tego, którego przebodli. 10 rozdział proroka Zachariasza. że zwrócą się do tego, którego przewodli. Przepraszam, 13 rozdział. 13 rozdział powiada: w owym dniu dom Dawida i mieszkańcy Jeruzalemu będą mieli źródło otwarte dla oczyszczenia z grzechów i nieczystości. I dalej jest powiedziane w rozdziale 12, także w wierszu 10, powiedziane jest: lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleją ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka. A zatem w tym właśnie momencie, na skutek działalności tych dwóch świadków, Izraelici, Żydzi, którzy odrzucili, odrzucają do dnia dzisiejszego Mesjasza, w tym momencie zwrócą się ku Niemu. Ale z kolei to pociągnie za sobą dramatyczne skutki. Bo z 13 rozdziału dowiadujemy się, że Antychryst od 16 wiersza, widząc fakt, że został zdradzony, że został opuszczony przez Izraelitów, a być może za Izraelitami także pójdą inni ludzie, czytamy, że zacznie pieczętować, to znaczy znaczyć tych, którzy do niego należą, by się zorientować, kto do niego należy, kto z nim sympatyzuje, a kto go odrzuca. I oto od 16 wiersza czytamy: on też sprawia, 13 rozdział, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole. I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. I tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego jest 666. A więc w tym momencie Antychryst, gdy się zorientuje, że został oszukany, zdradzony, tak jak powiedziałem, zacznie segregować ludzi. Jesteś moim zwolennikiem? Jeśli ktoś powie tak, przyjmij liczbę albo przyjmij imię Antychrysta. Na czoło względnie na prawą rękę. Każdy, kto nie będzie chciał przyjąć jego liczby, będzie, tak jak czytamy, pozbawiony wszelkich praw. Nie będzie mógł ani sprzedawać, ani kupować. Będzie skazany na śmierć głodową. A zatem spotkają tych ludzi niesamowite cierpienia. I znowu, będzie jakaś grupa ludzi, która pójdzie za Antychrystem, która po to, żeby żyć spokojnie, żeby im nikt nie dokuczał, przyjmie liczbę Antychrysta. Inni z kolei odmówią. Ja wiem, że toczy się dyskusja na ten temat, jak będzie wyglądać to wszczepianie liczby, czy to, powiedzmy, przyjmowanie liczby Antychrysta. Jak to będzie wyglądać? No, różnie to może wyglądać. Najczęściej mówi się, że będą to specjalne chipy wielkości na przykład ziarenka, które się wszczepia albo wszczepia pod skórę. Nie wiem, czy słyszeliście, że już się mówi o tym, by do roku 2013 zrezygnować z kart płatniczych, ponieważ są podrabiane, kradzione i w tej sytuacji różne są przekręty z kartami tymi magnetycznymi. Jest w tej chwili prowadzone doświadczenie, zdaje się, w Hiszpanii. Jakiejś grupie ludzi wszczepiono odpowiednie chipy w rękach albo tu i oni, przechodząc przez te bramki do sklepu, te chipy są, że tak powiem, czytane przez odpowiednie urządzenia i oni nie muszą mieć ani karty, ani pieniędzy. Automatycznie z konta jest im ta suma odprowadzana. A więc być może to tak będzie wyglądać, że ci zwolennicy Antychrysta otrzymają odpowiednie chipy na ramię albo na czoło i wtedy będą mogli i pracować, i sprzedawać, i kupować. Natomiast ci, którzy nie przyjęli, skazani będą na tortury, na śmierć głodową. Ale idźmy dalej. Zapytajmy się, co się będzie działo z kolei z tymi, którzy przyjmą liczbę Antychrysta. Nie myślcie, że ich nie spotkają za to żadne konsekwencje. Przeskoczymy teraz, bo my się głównie interesujemy Kościołem, a te inne rzeczy to tylko tak zdawkowo omawiamy. Przeskoczymy teraz do rozdziału 16 i zobaczcie, co jest napisane w rozdziale 16. Od pierwszego wiersza. I usłyszałem donośny głos mówiący ze świątyni do siedmiu aniołów. Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na ziemię. I wyszedł pierwszy i wylał czaszę swoją na ziemię. I pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach, ale jakich ludziach? Mających znamię zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi. Zauważcie, co się dzieje. Ci, którzy nie przyjęli liczby Antychrysta, znaleźli się pod ogniem, pod nienawiścią Antychrysta i jego całej struktury. Natomiast ci, którzy przyjęli liczbę Antychrysta, wpadli pod gniew Boży. Może ktoś się w tym momencie zastanowić, to jak to? Bóg jest tak surowy? Tak, Bóg jest surowy. Biblia powiada, że straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żywego. A poza tym pamiętajcie, że czas łaski już się zakończył. W momencie zabrania Kościoła zakończył się czas łaski. I w związku z tym teraz Boża sprawiedliwość zaczyna się objawiać. I oto Bóg zaczyna wylewać tak zwane czasze swojego gniewu. Jest tych czasz siedem. Wylewa je Bóg na tych ludzi, którzy przyjęli liczbę Antychrysta. Popatrzcie na te czasze. Pierwsza z nich jest opisana właśnie w tym czytanym przed chwilą przeze mnie wierszu. A więc pierwsza czasza spowodowała, że na ludziach mających znamie Antychrysta pojawiły się wrzody złośliwe, odrażające. Prawdopodobnie takich, jakich ludzkość do tej pory nie znała. Nie ma lekarstwa. Nie ma na to lekarstwa, ponieważ to dopiero w tym momencie zostało wylane. A więc ci, którzy przyjęli liczbę Antychrysta, znajdą się w takiej oto sytuacji. Trzeci wiersz powiada, że wtedy po tej pierwszej pladze drugi anioł wylał czaszę swoją na morze i przemieniło się w krew jakby z umarłego i wszelkie stworzenie żyjące w morzu zginęło. A więc druga czasza spowoduje, czasza Bożego gniewu, spowoduje, że morza, oceany zamienią się w krew. No, może nas to nie interesować, ponieważ tak daleko mieszkamy od morza. Może się tym specjalnie nie będziemy przejmować. Ale pamiętajcie, ile milionów ludzi żyje z rybołówstwa. Pamiętajcie, ilu zarobkuje łowiąc ryby, a potem całe przetwórstwo. A zatem ci ludzie pozbawieni zostaną środków do życia. W wierszu czwartym czytamy o trzeciej czaszy. A trzeci wylał czaszę swoją na rzeki i źródła wód i przemieniły się w krew. No, trudno nam sobie jest to wyobrazić. Ale taki czas przyjdzie, zgodnie z tym, co czytaliśmy, że Wisłą nie popłynie ta czysta, przeźroczysta woda, ale coś w postaci krwi, brunatnej cieczy. bo czytamy, że wszystkie źródła wód przemieniły się w krew. Dzisiaj odkręcamy kran i leci woda. Kiedyś ludzie odkręcą kran i poleci brunatna ciecz. A zatem trzecia czasza spowoduje, że z wody zamienią się w krew. Czwarta czasza jest opisana w wierszu ósmym. Czwarta czasza jest opisana w wierszu ósmym, czyli czwarta plaga jest opisana w wierszu ósmym. A czwarty wylał czaszę swoją na słońce i dana mu została moc palenia ludzi żarem. I byli ludzie popaleni wielkim żarem. I co robili? Tak jak czytaliśmy, i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie upamiętali się, by mu oddać chwałę. A więc ta czwarta plaga zdaje się być najstraszniejsza, bo ludzie byli paleni żarem słonecznym. Nie mogli wyjść z domu, a jeśli ludzie byli paleni żarem słonecznym, to przecież możemy dopuścić taką oto sytuację, że i lasy, i domy, a zatem wszystko wokół zamieniło się w jedną wielką żagię, w jedno wielkie pogorzelisko. Ludzie dosłownie wyparowywali, bo przecież człowiek składa się w znacznej ilości z wody i ten żar słoneczny powodował, że ludzie ginęli od żaru słonecznego, byli popaleni żarem słonecznym. Ale chcielibyśmy, kochani, zwrócić uwagę na naturę człowieka, na naturę człowieka w tak tragicznych okolicznościach, w tak straszliwych okolicznościach. Bóg jakby oczekiwał na to, że się opamiętają, że się odwrócą od swoich złych czynów. Tymczasem oni zamiast się odwrócić, zamiast się opamiętać, jeszcze bardziej Bogu bluźnili. Jak zepsuta jest natura człowieka. Jak zepsuta jest upadła natura człowieka. Popatrzcie na piątą plagę, na piątą czaszę, w wierszu dziesiątym. A piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia i pogrążyło się jego królestwo w ciemnościach. I popatrzcie dalej. I gryźli ludzie z bólu swoje języki. No ale jaki był tego skutek? Opamiętali się? Pokutowali? Odwrócili się? Nie. W wierszu 11 czytamy, że bluźnili Bogu jeszcze bardziej z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów i nie upamiętali się w uczynkach swoich. I znowu Bóg oczekiwał na opamiętanie. To znaczy, że w wielkim ucisku będzie jeszcze szansa się opamiętać. Problem polegać będzie na tym, że ludzie nie chcą się opamiętać, nie chcieli się opamiętać. Mimo straszliwego bólu, gryźli języki z bólu, ale nie odwrócili się od swoich postaw. W wierszu 12 jest mowa o szóstej pladze. A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. To jest przygotowanie do Armagedonu, o którym będziemy mówić następnym razem. Dzisiaj chciałbym już raczej na tym zakończyć. Powtarzam to, co już powiedziałem, że po zabraniu Kościoła, załóżmy, pojawi się antychryst. Antychryst, który pierwsza rzecz, jaką zacznie robić, to bluźnić Bogu, a jednocześnie prześladować tych, którzy pozostali, nie zostali zabrani. Ci się podzielą na dwie części. Jedni będą szukać Boga, pokutować i zostaną za to uśmierceni w okrutnych mękach. Inni zaczną razem z antychrystem bluźnić Bogu i tym, którzy są w niebie. Załóżmy, że będzie to oblubienica. A więc tym wszystkim, którzy są w niebie, aniołom i oblubienicy, zazdrości z nienawiści będą bluźnić. Antychryst będzie szukał za wszelką cenę kontaktu z Żydami. Bo pamiętajcie, Żydzi, to jest, jak ktoś powiedział, to jest zegar, który wskazuje na wiele wydarzeń. Wiele wydarzeń tam się zaczyna i tam nas prowadzi. I on będzie szukał kontaktu z Żydami, nawiąże z nimi kontakt, pozyska ich sympatię poprzez wybudowanie im świątyni, ale kiedy to się stanie, każe sobie postawić posąg i każe sobie oddawać cześć jako Bogu. A w tym momencie w Jerozolimie pojawi się dwóch świadków i zaczną głosić po ulicach Jerozolimy, że Antychryst jest fałszywym Mesjaszem. I wtedy wielu się odwróci od Antychrysta, a zwróci się, jak czytaliśmy u proroka Zachariasza, do Mesjasza, którego przebodli. I wówczas to Antychryst postanowi pieczętować. I wielu przyjmie, i z Żydów, i z pogan przyjmą liczbę Antychrysta. A wtedy na tych ludzi Bóg będzie zsyłał czaszę swojego gniewu. Powiecie, że ludzkość znajdzie się w sytuacji bez wyjścia. Rzeczywiście, w sytuacji bez wyjścia. Bo tak, jeśli poddadzą się Antychrystowi, Bóg będzie zsyłał na nich czaszę swojego gniewu. Jeśli poddadzą się Bogu, Antychryst dopnie swojego dzieła. Będzie ich prześladował i okrutnie się na nich zemści. A więc sytuacja bez wyjścia. Nie ma lepszej, nie ma dobrego wyjścia z tej sytuacji. A zatem, czy w ogóle jest jakiekolwiek wyjście? Tak, dzisiaj jeszcze jest. Dzisiaj jeszcze jest to wyjście. Tym wyjściem jest przyjęcie Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Otwarcie swojego serca dla Niego i takie życie, które, gdy Chrystus przyjdzie, umożliwi nam zabranie do Niego. To jest wyjście. A zatem, droga duszo, nie zwlekaj. Uciekaj, póki jest szansa. Póki Kościół jeszcze nie został zabrany. Póki jeszcze jest na tej ziemi, wraz z Nim objawiła się, wraz z Kościołem jest jeszcze łaska. Jeszcze możesz dostąpić zbawienia i jeszcze możesz żyć tak, aby się Panu podobać i gdy przyjdzie, być zabranym. Niech was Pan błogosławi. Na następny raz zakończymy, a będziemy mówić o bardzo trudnym okresie. W ogóle weszliśmy w bardzo trudny okres. Źle się o tym mówi. To nie należy do przyjemności. No ale cóż, prawda jest prawdą. Następnym razem będziemy mówić o tak zwanym Armagedonie. I na tym zakończymy. Armagedon. Bo po zakończeniu wielkiego ucisku Biblia powiada, nastąpi wydarzenie zwane Armagedonem. I Kościół będzie w tym wydarzeniu uczestniczył. A ponieważ Kościół będzie w tym wydarzeniu uczestniczył, a nas interesują losy Kościoła, będziemy mówić o Armagedonie. Tymczasem niech was Pan błogosławi.